Dzień dobry, Przemku.
Dzień dobry.
Dzisiaj mamy specjalny odcinek wyjazdowy, ale także z drugiego powodu, dlatego że mamy specjalnego gościa, odkrywcę, być może w przyszłości pierwszego polskiego pszczelego rezerwatu na Starej Strzelnicy. Właśnie wchodzimy do tego miejsca w Łukowie. To jest...
Jesteśmy
w Łukowie. To jest z tego, co wyczytaliśmy w publikacji, której Przemek jest współautorem. Jest to strzelnica, która powstała jeszcze w latach 30., czyli przed wojną. A Przemek ją badał mniej więcej. Obserwacje tutaj pierwsze entomologiczne prowadził od 2011 roku. Zgadza się?
No może nawet troszkę wcześniej, ale generalnie tak. Zgadza się.
No, jakbyś mógł troszeczkę opowiedzieć o historii tego miejsca. Jak tutaj trafiłeś? Co cię zafascynowało? No jakie były pierwsze obserwacje?
Trafiłem tutaj jako dzieciak, bo niedaleko stąd mieszkałem i z kolegami przychodziliśmy się tu bawić. Czasami strzelać. Natomiast pierwsze takie obserwacje przyrodnicze, no to powiedzmy 2005-2010 dotyczyły płazów. No z płazami nie udało się powołać użytku, o który wnioskowałem. Natomiast przy okazji płazów obserwowałem również pszczoły. I kiedy wrzuciłem zdjęcia tych pszczół do oznaczenia na forum entomologiczne
entomo.pl,
tak, to okazało się, że co drugi gatunek, który akurat zamieszczałem, to był rzadki albo bardzo rzadki.
Zwłaszcza chyba fenomenem była ta opisana w tej publikacji
porownica paskowana, tak. No i jej pasożyt gniazdowy, zwężnica większa. No ale były też kornutki, zadrzechnia czarnoroga, wrzałka powojowa, no wiele, wiele gatunków w publikacji to...
To właśnie tutaj, gdzie jesteśmy,
to jest ten kulochwyt główny z takim piaszczystym podejściem. Ogólnie ta góra jest cała taka lesowo-piaskowo, bardzo korzystna dla dzikich zapylaczy, pszczół.
Tak jest, bo nawet to jest opisane w tej publikacji, dlatego że tego typu struktura, prawda, ziemna umożliwia im, że te dziurki im się, które robią sobie, bo przypomnijmy dla naszych widzek i widzów, że najwięcej gatunków pszczół w Polsce jest ziemnych.
Dokładnie.
Że te dziurki, które robią sobie właśnie na tych skarpach, im się nie zawalają, dzięki
tak.
tej strukturze lesowej, prawda?
Tak, dokładnie.
No dobra, i teraz tak, czyli można powiedzieć, że to jest piękna historia, dlatego że byłeś obserwatorem płazów i tak zostałeś spontanicznie obserwatorem pszczół i innych owadów, bo tu są przecież też motyle i grzebacze, grzebaczowate. No i można powiedzieć, że tak zostałeś od amatora entomologa zostałeś naukowcem, no bo jesteś przecież współautorem publikacji naukowej.
Nie przesadzajmy z tytułami, ale niech będzie.
No.
Jestem współautorem, tak, to prawda.
Tak. No i wiesz, dla mnie to jest piękny przykład, no bo żyjemy w takich czasach jednak dość mocnej komercjalizacji nauki, więc już kiedyś też kilka odcinków temu omawialiśmy pracę amatorów i dla mnie to jest piękny przykład, że wciąż można właśnie być amatorem i wciąż publikować czy jest to do zrobienia, czy jest to jakoś trudne?
Nie, myślę, że to nawet teraz jest renesans tej takiej tak zwanej nauki obywatelskiej.
No, to prawda. Citizen science.
Tak, bo dostęp do źródeł, do materiałów jest o niebo łatwiejszy niż nawet jeszcze 20 lat temu.
Znaczy internet to ułatwia, tak?
Tak, oczywiście. No, o niego głównie chodzi. Jest bardzo prosty dostęp do źródeł i materiałów.
Jasne, natomiast czy nie ma tu pewnych zagrożeń? Możesz zweryfikować moje gdzieś tam tezy, które przeczytałem, bo nie jestem tutaj oczywiście znawcą, mianowicie takie, że po prostu wszedł teraz dość mocno ta generatywna sztuczna inteligencja i po prostu zbyt łatwo, tak czytałem, że są pewne wady tego, że w tych właśnie aplikacjach, które oznaczają te gatunki, zbyt łatwo ludzie ufają tej sztucznej inteligencji i jest zagrożenie błędami. Na przykład w oznaczaniu gatunków. Co ty na ten temat sądzisz?
Na pewno oznaczanie małych, drobnych owadów, mało charakterystycznych, których jest, powiedzmy, w rodzinie, w danej rodzinie jest 100, czy 200, czy 1000, no ze zdjęć jest praktycznie niemożliwe. To wszyscy tacy naukowcy, którzy zajmują się tym w terenie i prawdziwie naukowo to potwierdzają, że oznaczenie ze zdjęć jest niemożliwe. Mhm. Natomiast takich gatunków no, bardziej charakterystycznych jak najbardziej. No, ciężko jest pomylić na przykład zadrzechnię z jakąś inną pszczołą sporobnicą.
No. No tak, albo z pszczołą miodną.
Albo z pszczołą miodną, no właśnie.
Oczywiście, zupełnie inny wygląd.
Tak,
czy można zaryzykować w takim razie twierdzenie, że do oznaczenia amatorskiego tak rodzin, do celów zupełnie po prostu poznawczych tak, natomiast już do badań naukowych niekoniecznie.
Niekoniecznie.
I nadal są potrzebni naukowcy, w tym naukowcy amatorzy, entomolodzy amatorzy.
Tak, no... naukowcy, którzy zajmują się systematyką przede wszystkim, no i naukowcy, którzy
pracują w terenie. Właśnie, bo też powiedzmy, że często chyba wasza praca jest tutaj niedoceniana, dlatego że no, w tych ostatecznych, prawda, dowodach, w tej piramidzie dowodzenia, no co głównie pojawiają się te prace systematyczne, czyli metaanalizy, czy właśnie przeglądówki. I oczywiście ci ludzie bardzo świetną też robią robotę, często przy biurku, natomiast wy, naukowcy, którzy pracujecie tutaj w terenie, no można powiedzieć, że was tak...
Przepraszam.
Musisz odebrać, dobra. Nie. Bo po prostu wy tutaj, ci naukowcy, którzy pracują w terenie, no was jakby często te publikacje ukazują się, no niestety, tak już jest w tych czasopisach, powiedzmy, tych takich mniej punktowanych i tak dalej, bo to są, tak jak tutaj, no praca czysto obserwacyjna w terenie, natomiast oczywiście nie mniej ważna, bo ci, co później analizują te wyniki, no przecież muszą mieć te badania w terenie. Czyli nie jesteście trochę tak, nie masz wrażenia, jak perkusiści w rockowym zespole, którzy są przecież bardzo istotni, ale gdzieś tam zazwyczaj z tyłu, ledwo ich widać.
Nie, akurat nie odnoszę takiego wrażenia.
Ja przepraszam, ja się włączę, ale czemu? Wydaje mi się, że można odnieść takie wrażenie, bo perkusista w zespole jest bardzo ważny.
Ale nie czuję się akurat...
I nie jest pominięty przecież w składzie zespołu.
Ale na scenie.
I ja również nie zostałem pominięty.
No właśnie.
Jako obywatelski naukowiec.
Tak jest. Okej. No to dobrze.
Tak. Bardzo dobrze.
Nie każdy jednak, nie każdy perkusista jest Philem Collinsem, gdzie na niego są jednak skierowane oświetlenia, kiedy...
No niby to prawda.
Nie każdy jest liderem.
Niektórzy jak John Bonham zyskują sławę dopiero po śmierci, ale proponuję, żebyśmy sobie usiedli i porozmawiali dalej.
Ale nie o sławie w nauce obywatelskiej chodzi, prawda?
Tak. Oczywiście, że tak.
Mamy przed sobą tą publikację. Jest to publikacja w Przeglądzie Przyrodniczym 2024 rok. Jej współautorami są polscy naukowcy Alicja Dubicka-Czechowska, Katarzyna Rosiak-Stepa, Joanna Roczyńska, Darek Ogrodnik, Paweł Czechowski, obecny tutaj Przemysław Laskowski oraz Jacek Wędzonka. No i powiem tak, że właśnie na początku są opisane tutaj historia tej strzelnicy, o czym już troszeczkę powiedzieliśmy.
To znaczy nie mówiliśmy, że ona tu chyba w latach 30. była wybudowana, prawda? I od kilkudziesięciu lat była takim nieużytkiem, bo przestała być użytkowana jako strzelnica i stąd się wzięło prawdopodobnie to, że zarosła dookoła takim lasem. No i te pszczoły dostały dobry pożytek. I miały spokój, tak. Nikt im nie zakłócał tego spokoju.
Przechodzimy w takim razie do metodologii, która jest następnym punktem. No i właśnie tutaj jakbyś mógł, Przemku, troszeczkę opowiedzieć, bo z tego, co wyczytaliśmy, to było przynajmniej użytych kilka rodzajów. Czyli tak, jak rozumiem, ty pewnie pierwszy używałeś metody obserwacyjnej i rejestrowałeś za pomocą fotografii.
Dokładnie.
I za pomocą opisów, oznaczania przez entomologów, odpowiednich gatunków. Natomiast też w pewnym momencie była użyta, i to są tak zwane metody przeżyciowe, tak?
No jeszcze metoda przeżyciowa to łapanie siatką entomologiczną, bo to polega na złapaniu, oznaczeniu i wypuszczeniu.
I też ona była tutaj taka używana. Tak, tak. I jest to dość dokładnie tutaj opisane. Natomiast no jest też metoda nieprzeżyciowa, inaczej to są tak, pułapki barwne, inaczej zwane pułapki Goetzkiego, jeżeli dobrze wymawiam to.
Nie M, na M, M, ale ja nie mam tego nazwiska w notatkach.
Meckiego.
Meckiego.
Pułapki Meckiego, faktycznie inaczej zwane barwne. Jak mógłbyś powiedzieć, na czym ta metoda polega?
Polega na wystawieniu pojemniczka z wodą i ze środkiem, który przeciwdziała napięciu powierzchniowemu wody, i w tych pojemniczkach łapią się owady i zostają potem oznaczone przez entomologa.
Tak, tak, tylko właśnie nie było to do końca omówione, a mnie to zaciekawiło, bo jak rozumiem, ten detergent jest między innymi użyty po to, żeby te po prostu owady no szybciej się utopiły, tak? Można powiedzieć, żeby się nie męczyły, tak? To, czy dobrze się domyślam, czy nie?
Tak, dobrze. No to na tym to polega, nie?
Z bólem serca.
Ale używamy inaczej się też metod. Nie da.
Tak, tak, bo
to właśnie jest jedna z metod, które...
Po prostu te metody obserwacyjne zdaje się, że nie dają tak dobrych rezultatów właśnie statystycznie, prawda? Są bardziej wybiórcze, o to chyba chodzi, tak?
Również, również. Generalnie większość owadów, które zostały złapane, odleciała sobie... spokoju, natomiast niektóre no, miały mniej szczęścia i trafiły do zbiorów entomologicznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Można powiedzieć, że chcąc nie chcąc poświęciły się dla nauki.
Dokładnie.
A przechodząc do wyników, no to stwierdzono tutaj naprawdę ogromną ilość owadów i później je Państwu tutaj wszystkie postaram się powiedzieć. I wielki plus tej publikacji. Wszystkie owady są podane w nazwie polskiej. Na tym często ubolewam, no bo ja nie jestem profesjonalistą, nie znam łacińskich nazw, a do celów popularyzacji bardzo, bardzo pasują nazwy polskie. Natomiast... No,
a słuchajcie, wszystkich żądłówek było 181, czyli ogromna ilość na tym terenie spotkana. Przy czym 111 to było gatunków pszczół różnych.
A 51 motyli.
A 51 motyli. I jeszcze 45 z tych żądłówek znajduje się na różnych chronionych, na różnych listach zwierząt zagrożonych. A z tych motyli także 4 gatunki na takie listy trafiły, więc no, jest to rzeczywiście obszar cenny bardzo. Dla mnie ciekawostką jest Nanoclavellia leucoptera, czyli ten pilec wąskooki, bo on oprócz tego, że został stwierdzony tu w tym miejscu, to jeszcze jego siedlisko jest w Górach Pieprzowych Sandomierskich, a to są moje tereny rodzinne, więc jest to taka przyjemność pewna, że jedyne dwa miejsca w Polsce jak na razie potwierdzone to są właśnie te dwa.
No, porobnica paskowana.
Tak.
Również jest rzadkim gatunkiem, nawet bardzo rzadkim. Do niedawna nawet nie występowała na liście fauny Polski, bo była uznana, że wymarła, ale tam bodajże w 2005 roku powróciła. Mhm.
No właśnie, i teraz moje pytanie jest takie, czy da się ten teren, czy da się po prostu chronić to miejsce bez jakiegoś ustawowego, bez jakiejś ustawowej formy ochrony? Dwa lata temu, sam byłem w to trochę zaangażowany, całe szczęście udało się tu ustanowić użytek ekologiczny. I teraz moje pytanie jest, czy ten użytek ekologiczny twoim zdaniem wystarczy?
Jako forma ochrony i jeżeli by były przestrzegane wszystkie zapisy powołujące ten użytek, czyli również i zakazy, to jak najbardziej chyba by wystarczył. Natomiast wiem, że są plany podniesienia statusu tego obszaru i powołania na tym terenie rezerwatu przyrody, no co już jest dużo wyższą formą ochrony i zapewnia większą ochronę, i przynajmniej też prawną.
Oczywiście, ale też większą. Plany są takie, żeby ten teren był bardziej chroniony, nie, znaczy w sensie też wielkości hektarowej, dlatego że tu, gdzie się znajdujemy, owszem, to są siedliska, szczególnie na tych kulochwytach, ale...
No i sama strzelnica zajmuje kilkanaście arów, natomiast ten teren
dookoła
to jest około 2 hektary, który też stanowi pewnego rodzaju minimum, bo terenu leśnego dookoła mamy około 7 hektarów, więc takim planem maksymalnym...
A cały dotychczasowy teren tej strzelnicy to około 15 hektarów.
Aczkolwiek... No tak, natomiast w tych terenach, które mogłyby być objęte rezerwatem, są między innymi zadrzewienia, łąki, tereny pomocowe, wrzosowisko, czyli po prostu
baza pokarmowa dla tych wszystkich błonkówek, pszczół i motyli.
Wydaje się to sensowne, żeby chronić siedliska razem z bazą pokarmową, żeby w przyszłości po prostu zabezpieczyć to miejsce, żeby ono mogło tutaj odżywać i te populacje, w tym te rzadkie, chronione na czerwonych listach gatunki, mogły tutaj spokojnie sobie trwać.
Jak najbardziej, bo wiadomo, że każdy organizm potrzebuje domu, ale potrzebuje też jedzenia. Jak nie ma jednego z tych dwóch składowych, no to może się okazać, że dom domem, ale
tak jest.
Owady się wyprowadzą, bo nie będą miały co jeść.
I trzeba też dbać o te kulochwyty, z tego co widzę, bo widać tutaj, że są powycinane, więc jak rozumiem, trzeba po prostu kosić i wycinać porastające krzewy, ale plany są takie, żeby pewne inwazyjne rośliny też były stąd usuwane.
Dokładnie. No, teren mocno zarasta nawłocią, jeżyną, no i wierzbą, które warto by było ograniczyć.
Tak, one muszą być, ale nie mogą zabierać siedliska owadom.
Dokładnie.
No i tak jak wspomniałeś, jeszcze kwestia płazów okolicznych, które może też mogłyby na tym terenie bytować, gdyby
które były szczątkowo pozostały, ale no niestety okoliczny teren został dosyć mocno i intensywnie zmeliorowany i osuszony. I w tej chwili, dodając jeszcze zmiany klimatyczne, czyli mniejsze opady atmosferyczne, śniegu, deszczu, i tak jak widać teraz, mimo że wiosna i powiedzmy jeszcze 5 czy 10 lat temu były tu no, dosyć duże rozlewiska, teraz wody nie ma nic. A jak nie ma wody, to nie ma płazów.
Chciałem wam zaproponować taką zabawę, ponieważ wydaje mi się, że no jednak największymi bohaterami tej publikacji i tego miejsca, w którym się znajdujemy, jest jednak ta bioróżnorodność uwadów. Więc postanowiłem uczcić tą bioróżnorodność, wymieniając polskich z nas wszystkie gatunki, a jest ich trochę. Co wy na to?
Jestem za.
My czekamy z ciekawością i będziemy podkładali pod niektóre zdjęcia. Zapraszam.
Nie pamiętam, może byście spróbowali ustami, jak się nazywa ta metoda robienia ustami perkusji, bo że spróbujecie tak. Złotolitkowate. Złotolitka medalionka, powabnica złotogłówka, powabnica czerwonatka, powabnica niebieska, powabnica krótkostopka, powabnica brunetka, powabnica blondynka. Żronkowate. Tylko wdzierka lescowa.
I aż,
bo to jest gatunek wyjątkowy.
Rzadki.
Osowate. Bolica ziemnobarwna, zmiennobarwna, przepraszam. Bolica rulinówka, bolica drewnianka.
Rulinówka.
W takim razie jeszcze raz. Osowate. Bolica zmiennobarwna, bolica rulinówka, bolica drewniarka, kopułka wysmukła, kopułka wrzosówka, bolica dziedziczka, bolica rogata, kopułka pospolita, klecanka polna, szerszeń europejski, osa dachowa. Nastecznikowate. Upiękowiec białokropek, swędosz czerniek, swędosz pajęczarz, poskromiel w głębiec, poskromiel pospolity, wolnica czarniawa, nastecznik krwio, kwistoplamiec, tępilec wąskooki.
Ten najrzadszy.
Uzębek, uzębek serduszko, uzębek mały, uzębek kreskowany.
smukwa, smukwa kosmata, smukwa sześcioplama, mrówkowate, pierwą mrówka żwirowa, pierwą mrówka krasno omszona, pierwą mrówka łagodna, mrówka rudnica, chórtnica, wścieklica, płatoruszka, wścieklica podobna, wysmuklica, murawka darniowa, grzebaczowate, wytrzeszka tartówka, wardzanka żonglica, osmyk żółtowargi, osmyk krótkowłosy, osmyk pszczońkowiec, osmyk ciemnoobrzuchy, grzebacz czerpik.
No nie jest, nie jest to łatwe zadanie.
A to jeszcze mnóstwo przed tobą.
Grzebacz mszycowiec, może przyspieszymy tempo. Zwilec europejski, belnik muchołówka,
grzebnica motylkowiec, mszczonek białogęby, ustylak pospolity, ustylak brzuchatek, otrętwiacz plamkowany, otrętwiacz żółtoplamek, otrętwiacz czarnoszczęki, otrętwiacz bokozębiec, zamordek jednorożec, taszczyn pszczeli, chwastosz konikowiec, chwastok piastolubek, chwastosz długoszczęki, węgarnik z dun, węgarnik. Nie mają nazwy tutaj chyba gatunkowej po polsku. Klina piaskowa, to już są...
Szczerkinka
piaskowa, to już są... po polsku nazwa chyba mękowate. Piaśnica czarnoruda, gliniarz naścienny, nęk, świerz, czojat, lepiarkowate. Samotka pospolita, samotka malinówka, samotka jesieńcowa, samotka błoniarka, samotka tarczówka, pszczolinkowate. Pszczolinka niebieskawa, pszczolinka biało-czarna, pszczolinka pospolita, pszczolinka złocista, pszczolinka białobrzucha, pszczolinka wiosenna, pszczolinka świeżbnicówka, pszczolinka metaliczna, pszczolinka wierzbowo-mniszkowa, pszczolinka wierzbowo-lucernowa, pszczolinka trybulanka, pszczolinka łysawa. Smukikowate, smukik pionisty, smukik rdzaworowi, smukik szerokopasy, o którym już mówiliśmy chyba dwa razy. Smukik sześciopasy, smukik złotawy, smukik kończynowiec, smukik pseudosmukik punktowany, pseudosmukik. Pospolity, pseudosmuklik podbiałowo-lucernowy, to już wiadomo, czy co lubi, jakie rośliny preferuje. Pseudosmuklik sadowy, pseudosmuklik niszkowo-cykoriowy, też wiadomo. Pseudosmuklik grubo-punktowy, pseudosmuklik połyskliwy, pseudosmuklik cierniaczek, pseudosmuklik przetacznikowy, pseudosmuklik wierzbowo-mniszkowy, pseudosmuklik głogowo-jabłoniowy, pseudosmuklik owalny, pseudosmuklik sadowo-lucernowy, pseudosmuklik brodawniczak. Pseudosmuklik mniszkowo-farbowniknikowy, nęczyn lepiarkowiec, nęczyn żółtoręki, nęczyn jasno-czerwony, nęczyn niszkowo-wierzbowy, nęczyn jasieńcowy, wrzałka powojowa. Spójnicowate, obrotka pospolita, skrócinka białonoga, skrócinka żółtonoga, spójnica dzwon. Kowa, spójnica kwawnicowa, miesierkowate, makatka zbójnicka, makatka średniozębna, nożyczówka żółtobrzucha, nożyczówka szarobrzucha, nożyczówka jastrzanka, nożyczówka dzwonkowata, ścieska katoszczenka, ścieska trójkątówka, wałczotka wielogłuska, pseudomurarka komonicówka, pseudomurarka jarzębcowa, pseudomurarka makowa, miesierka rdzawostopka, miesierka różówka, miesierka długowłosa, miesierka dwuzębna, miesierka trójbarwna, miesierka niedopaska, miesierka ziemna, murarka dwubarwna, murarka ogrodowa, szmeronia, nożyczówka, smułka, komonicówka.
No nie da się o tego rapować, naprawdę. Czołowate.
Jesteśmy bliżej końca niż początku.
Strzałowate,
porobnica przepaskowana, cyga,
to porobnica, ta rzadka, tak.
Cyga porobnicówka, porobnica czerwcowa, porobnica chabrówka, porobnica drewnianka, porobnica włochatka, porobnica jasnotowa, pszczoła miodna, no proszę. Podsopka wrzałkówka. Podsopka wrzałkówka, czmielec jaki? Czmielec żółty. Czmiel zamaskowany, czmiel ogrodowy, czmiel ziemny, czmiel parkowy, czmiel gajowy, czmiel leśny, czmiel ziemny, czmiel kamiennik, czmiel rudy, czmiel rudonogi, czmielec czarny, czmielec rudoszary, czmielec ziemny, rożyca zielonkawa, mamrzyk, skrócinkowiec, mamrzyca północna, koczownica trybulankowa, koczownica podbiałówka, koczownica ciemnowarga, koczownica wierzbówka. Koczownica jednociorniówka, koczownica wrzosówka, koczownica kornutówka, kornutkowa, przepraszam, kornutka chabrowa, kornutka kwawnicowa, zwężnica większa, zadrzechnia czarnoroga.
Też rzadka.
Też tak. I nie tak znana jak ta zadrzechnia fioletowa. Której tutaj nie ma, co ciekawe, prawda?
No tak, bo
nie stwierdzono.
Zadrzechnie mają to do siebie, że fioletowa występuje zazwyczaj w zachodniej części kraju, natomiast czarnoroga we wschodniej. Aczkolwiek fioletowa występuje też w Białymstoku. Została odkryta.
I teraz słuchajcie, słuchacze, widzowie, drodzy, zaraz, za chwileczkę, tylko zwróćcie uwagę, że jeszcze przyjdą motyle i trzeba te owady było w jakiś sposób zaobserwować, wyłapać i
oznaczyć.
Jaka to jest robota? Ale konieczna.
I tu szczególne podziękowania dla Jacka Wędzonki, dla Alicji Dubickiej, dla Darka Ogrodnika, no dla Kasi Misierki i dla Joasi Raczyńskiej. Dla Kasi Rosiak Step.
No i dla ciebie też, który tutaj pierwszy żeś badał. To przecież z zamiłowania, prawda? W wolnym czasie, jak to mówią. Dobrze, lecimy z motylami. Powszelatkowate. Korłątek nieni, karłątek ryska, karłątek leśny, paziowate, paź królowy. No to słynny motyl, prawda? To jest bielinkowate. Zorzynek rzeżuchowiec, slacz, koń, siarecznik, latolistek, cytrynek, dietek. Bielinek bytomkowiec, bielinek rzepik, bielinek rukiewnik. Modraszkowate. Modraszek agestis, zielęczyk ostrężyniec, modraszek wieszczek. Modraszek argiades, modraszek malczyk, modraszek semiargus. Czerwączyk zamglenie, czerwączyk nieparek, czerwączyk żarek, czerwączyk uroczek, czerwączyk dukacik, modraszek srebrnoplamek, modraszek idas, modraszek amandus, modraszek ikar. Ogonczyk ostrokrzewowiec, ogonczyk siwowiec, pazik brzuzowiec. Rusałkowate, rusałka pawik, rusałka pokrzywnik, mieniak strużnik, mieniak tęczowiec, przestronik trawnik, rusałka kratowiec, dostojka malinowiec, dostojka dia, strzępotek
Perełkowiec, Strzępotek Glicerion, Strzępotek Ruczajnik, Dostojka Latonia, Osadnik Megera, Pokłonnik Kamilla, Kamilla, Przestronik Jurtina, Połowiec Szachownica, Przeplatka Atalia, Rusałka Żałobnik, Osadnik Egeria, Rusałka Ceik, Rusałka Admirał, Rusałka Oset.
I jeszcze kilka innych, których tutaj nie wykazano, które wykazano, ale nie wymieniono.
Aha. No to przepraszam, że je nie wymienię.
Jest to rzeczywiście imponująca liczba gatunków, zwłaszcza jak na taki teren stosunkowo niewielki.
I świadcząca o cenności tego
miejsca. Tego użytku ekologicznego.
Cóż, no a my się chyba przejdziemy po prostu i pokażemy wam trochę kamerą te miejsca, które są również ważne dla ochrony tego siedliska, czyli wrzosowisko, łąka, zalesienia. Przejdziemy po tych miejscach.
Okej, no.
I cóż, oby został ten teren uznany pierwszym rezerwatem pszczelim w Polsce, w byłej strzelnicy w Łukowie.
Ku chwale i potędze pszczół.
Tak, ale wydaje się, że prawda, to się może też pięknie przyczynić do promocji tego miejsca.
Ależ oczywiście, że tak. Do tej pory jest zaniedbane, opuszczone.
I to zaniedbanie tutaj akurat niekoniecznie jest problemem, bo jeśli nikt nie przeszkadza tym pszczołom, to chyba wszystko jest w porządku.
Tak, ale ja miałem na myśli zaniedbanie poprzez zarastanie.
A, to tak.
Tak, bo to ma być miejsce tak zwanej czynnej ochrony, prawda?
Tak, tak.
A dokładnie. Może wyjaśnij, na czym właśnie polega bierna i czynna?
No bierna polega na pozostawieniu tego miejsca tylko...
Zostawiamy i nic nie robimy.
Nic nie robimy.
A czynne wymaga pewnej aktywności ludzkiej, tak?
Koszenia, wycinania, podcinania.
Właśnie, jeszcze jest jedna rzecz, o której mówiłeś, jak już poruszamy sprawę zaniedba, no to miejsce niestety zostało przez w pewnym momencie no tutaj uszkodzone przez amatorów rowerów i quadów, tak?
Bardziej quadów i motocrossów.
Tak, bo rowery no, to chyba niekoniecznie.
Rowery niekoniecznie.
Zostało to zabezpieczone kamieniami, natomiast no nie jest to doskonałe, te kamienie są przesuwane, wydaje się, że w przyszłości powinno też ta ochrona powinna w tym jakoś zwiększyć się, jeśli chodzi o to miejsce w tym zakresie, czyli lepsze zabezpieczenie.
Lepsze bariery uniemożliwiające wjazd quadów i crossów na ten teren.
Tak, bo one po prostu bezpośrednio niszczą po prostu te kulochwyty, które są tutaj najbardziej cenne.
Dokładnie.
No nic, dziękujemy ci za gościnę w takim razie.
Dziękuję również.
W naszym chyba 42. odcinku Pszczele Wieści o przyrodzie naukowo, tym razem z wyjątkowego miejsca. Być może jeszcze zobaczymy się w tym miejscu. Oby. Jak już zostanie ustanowiony rezerwat, a my dalej będziemy kontynuowali swój program.
O, na pewno przyjedziemy.
Zapraszam.
Jeżeli tak będzie.
Wszystkich Łukowian.
Dziękujemy. Coś cichy, Piotrze, dzisiaj byłeś. Mało mówiłeś. Zagadałem cię tymi nazwami.
Zagadałeś. Nie potrafiłbym ci dotrzymać kroku. Także spokojnie. Ja sobie to odbiję kiedy indziej.
Dzięki.
Dzięki. Mhm. Troszkę ci pobrudziła rękę rzeczywiście.
Tak. Ale żyje.
Żyje, ładnie wygląda.
Ja też żyję, chociaż, że tak powiem, zostałem spryskany tą substancją. Pszczółki latają. O, jak słońce wyszło, już zobaczcie ile. Już coraz więcej ich lata.
Zgadza się, zrobiło się już w miarę ciepło.
Tak, słonka... O, tutaj...
Ziemia odsłonięta, ona się bardzo fajnie
nagrzewa.
Bardzo
szybko nagrzewa. Spójrzcie ile. No już zaczynają. Wystarczy 5-10 minut słońca i zaczynają latać.
Nagrywasz?
Tak. Tak, nagrywam. Ja tu jeszcze jako przebitkę wrzucę te pszczoły z mojego podwórka, niezidentyfikowane, które też tak latają jak te. Ale oczywiście tutaj widzę przynajmniej kilka gatunków różnych.
Ale cicho latają.
No dwa na pewno są.
Cichutko latają, nie?
Mhm. Ale gdyby było zupełnie ciepło, to naprawdę słychać, jak one latają. I wszędzie. Wystarczy kawałek troszkę odkrytej ziemi i już...
I troszkę ciepełka.
Tak.
O, a tutaj panowie motokrosowcy
oczywiście
śmigają jak złoto. No i zbliżamy się. A tutaj możemy spojrzeć. rzucić.
To jest ten podmokły teren?
To jest ten podmokły, był podmokły teren, teraz już jest osuszony, ale jeszcze, jeszcze został do linii tych gęstych, tych pierwszych
tych gęstych brzus.
To jest ten obszar, który został wycięty z planowanego użytku.
Aha.
Został okrojony użytek, między innymi o ten, o tą podmokłą łąkę, która służy jak najbardziej jako baza pokarmowa, bo w okresie letnim jest porośnięta różnymi kwiatkami.
No,
na przykład krypawnicą lub to jeźdźcą.
Aha, no tak. Generalnie a rośliny, które lubią dużo wilgoci.
Tak, a krwawnica na przykład jest powiązana z kornutką krwawnicową. Jak zwał, tak zwał. Może być rozrożka krwawnicowa. I schodzimy. O, tu dobrze widać też jest ścieżka kładowców. Ścieżka kładowców, oni tam sobie, jak jeszcze były resztki wody, to przyjeżdżali myć swoje maszyny.
Ojej.
No. No niestety, tak? Takie są realia. Dbałości o przyrodę w Polsce.
Tak, o środowisko, o naturę.
Mrowisko, tak. Chyba rudnice.
Tak, tak, rudnice.
Tak, jak najbardziej. No i zarastające brzosowisko.
No tak, to też trzeba odświeżać i odsłaniać, bo wrzosy.
Tak, tak, bo wrzosy lubią
być
słońce,
odsłonięte.
A niestety to wrzosowisko zostało już kilka ładnych lat temu zdegradowane. Zarosło po prostu brzozą, wierzbą.
No, fajnie tu jest.
Tutaj resztki z wrzosowiska wzdłuż tej drogi zostały. Tutaj, o tutaj, bo tu wszystko jest zarośnięte niestety.
Tak.
A to było całe, całe porośnięte wrzosem. No, no zostały
widać, tak.
Pojedyncze płaty wrzosu i również nie jest wymieniona pszczolinka wrzosówka na tym wrzosie.
Aha.
Kilka gatunków pszczołowatych nie zostało.
Bo później je zaobserwowałeś po prostu.
W publikacji, ponieważ zostały zaobserwowane już po głównych badaniach. Podjęliśmy decyzję, żeby nie dopisywać. Najbardziej żal to tej podmokłej łąki i tego wrzosowiska, bo one jako pierwsze zarosły. Bo mówię, tamten wał, ten niższy, on, że tak powiem, jest nieprzydatny ani dla płazów, ani dla pszczół. Ten zarośnięty nawłocią, który został wykoszony, ale okej.
Okay. Czyli co, normalnie tutaj kład może podjechać pod taką ostrą górę?
Może kład to bardziej po tym takim wypłaszczeniu, po tym piachu. Natomiast krosy otędy, bo widać, że to jest pojedyncze ślady i tędy zaczynają
te pojazdy po prostu mogą niszczyć strukturę po prostu siedlisk ziemnych, tak?
Tak, dokładnie, dokładnie. Niszczyć same gniazda.
Rozumiem.
Bo jeżeli w okresie lęgowym przejedzie i, że tak powiem, przegazuje koła pomielą się w kółko, no to zniszczą to.
No tak, no tak.
Bo są pszczoły, które na przykład wardzanka żądlica, ona kopie 10-centymetrową jabłkę, nawet płytce i jej wystarczy. No to jeżeli przejedzie taki kład i mieli, bo nie może wjechać, koła mu się mielą, no to zmieli wszystko.
Czyli tamtą ścieżkę to w ogóle kłady zrobiły, tak?
Tak, bo dla kładów. Kładowcy sobie ją poszerzyli dwukrotnie, wyrównali, żeby mieli jak najłatwiej podjeżdżać.
No, rozumiem, rozumiem.
Natomiast tutaj widać, że nowa ścieżka jest chyba wytyczana przez motokrosowców. Jest dopiero we wstępnej fazie, ale myślę, że
no tak, jak kilka przejazdów.
Tak, kilka przejazdów i też już będzie. Natomiast ten mały, mniejszy wał, no jest rozjeżdżany. To też, też widać. Rozjeżdżany, a to są na przykład tu kopali, bo tu, tutaj był wykopany, tutaj sobie zrobili muldę. Tutaj wykopali mulda. Tutaj to był taki dół, że jakby ktoś wpadł w nocy, to by się zabił. On miał ze 2 metry głębokości.
O matko.
No, o tutaj to, no to, to pierwsze, jak zgłosiłem burmistrzowi, no to pierwsze co, to zakopali o tutaj, o taki o. Tu jeszcze tam trochę pozostałości. No to tu, no mówię, jakby ktoś szedł, nie wiedział.
Tak, tak, tak. Pana... No pamiętam, wiesz co, widziałem tego zdjęcia na świeżo, pamiętam. To po prostu tutaj jeszcze było więcej, odsłonięte było tak, bardziej. Tak, także tak. To faktycznie dewastacja była ogromna. No.
Tak, tak.
Wyglądało to dość słabo. No,
no i tak to wygląda.
Okej.
Okay. A teraz no, już przyroda nie lubi próżni, więc zarasta trawą. Trochę zarosło nawłocią, ale ostatnio trzeba pochwalić urzędników. Pięknie wyczyścili jedną stronę wału. No, to mają wielki plus.
To prawda.
Akurat tą najmniej cenną część, ale też niech będzie.
No, to jest też ważne, bo rzeczywiście natura robi swoje i z czasem nawet ta najmniej cenna może się okazać
tak
korzystna. A poza tym, no, kwestia tej nawłoci, żeby utrzymać
ten teren. No, to tak, nawłoć to trzeba...
Bez nawłoci, bo ona niestety w takim terenie zabierze tak, różnorodność roślinną.
Tak, jeżeli nawłoć zarośnie, to nie będzie tu nic.
No, faktycznie, wiesz, jak ktoś tutaj teraz przyjdzie i nie zna się na przyrodzie, nie wie, co tu jest, to może to miejsce na nim nie zrobić wrażenia nie. W ogóle.
Dzięki, hej.
Dzięki.